Radio Kraków Kultura. Pierwsza godzina pod hasłem muzyki, kompozycji właśnie na igrzyska tworzonej, a druga godzina pod kątem mody, bo tak jak już mówiliśmy, siadaliśmy przed telewizorami i oglądaliśmy przemarsze i defiladę reprezentacji narodowych i spoglądaliśmy nastroje, a media na całym świecie później przez wiele godzin jeszcze komentowały i robiły rankingi, które reprezentacje wyglądały najładniej, najlepiej i najpiękniej się zaprezentowały. Zgodnie z obietnicą dziennikarz Rafał Stanowski, zastępca naczelnego magazynu Large Magazine, stowarzyszenia KRK Design.
Dzień
dobry.
Wszystko
się zgadza, Rafał.
Tak, tak.
Twoje igrzyska, pierwsze, gdzie zasiadłeś przed ceremonią otwarcia i obejrzałeś od deski do deski?
No szczerze mówiąc, to nie do końca, nie do końca, bo jakoś te ceremonie igrzysk... Żeby to nie zabrzmiało jakoś, wiecie, tak niefajnie, ale te ceremonie igrzysk nie są zawsze jakieś takie porywające dla mnie, mimo wielu wysiłków, ale rzeczywiście tam oko na nastroje można zawsze mieć.
Ja tak w 80-tych latach pierwszy raz zasiadłem, faktycznie później było już dosyć ciężko, nawet jak miałem okazję oglądać na żywo, to też nie było łatwo, bo to jest troszeczkę przydługawe, oczywiście transmisje telewizyjne rządzą się swoimi prawami, no ale nie zawsze jest tak, jak
tak,
powinno
być. Tak, no i ja pamiętam, to takie jakby nie pierwsze, ale takie, które rzeczywiście fajnie mi wpadły w oko, to ten Londyn. Londyn i on był rzeczywiście taki nowoczesny, dynamiczny też. Z dzieciństwa pamiętam jakieś stare ceremonie otwarcia, one tak się ciągnęły, ci tancerze i ci sportowcy tak tam się ze sobą mieszali, ci tancerze i ten czas tak płynął i to dziecko, jako dziecko siedziałem z ojcem, dziennikarzem sportowym i tak oglądaliśmy to, ale w zasadzie czekaliśmy już na rozpoczęcie jakichś zawodów, żeby się coś zaczęło dziać.
Zapali znicz i wreszcie...
Machina ruszy.
No ale tak jak mówiliśmy z Tomkiem Buszewskim w pierwszej godzinie, że producenci muzyczni, że artyści w pewnym momencie poczuli, że to może być ten moment, żeby się pokazać, żeby zaistnieć, żeby podpromować jak choćby na przykładzie Muse swoją nową płytę i chętnie garną się do tego, żeby właśnie tam zaistnieć. To samo pojawiło się, jeżeli chodzi o projektantów mody, bo tak naprawdę najwięksi z największych projektowali ubrania na ceremonię otwarcia i nie tylko ceremonię otwarcia, bo to jest tak, że ta odzież, w której sportowcy gdzieś pomiędzy zawodami się poruszają.
No sport stał się czymś więcej w ogóle niż tylko rywalizacją ludzi między sobą. To jest element naszej popkultury, element w ogóle bardzo ważny życia społecznego. Tak, ja to jakby odejdziemy na moment tej mody, ale jest w ogóle taka bardzo ciekawa teoria, którą ja uważam za niezwykle słuszną, że jakby rywalizacja sportowa w ogromnej mierze kompensuje tą rywalizację między ludźmi, między narodami i tak dalej. I między innymi to, że my, no w tej chwili oczywiście stan jest taki, jaki jest, światowy, ale to, że jakby ograniczyliśmy liczbę wojen na przykład, tak, i różnych konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi, to wynika też z tego, że one się przenoszą na pole rywalizacji sportowej, tak, i my dzisiaj prowadzimy rozmaite wojny z rozmaitymi innymi krajami, ale na arenach sportowych, tak?
Tak, ale przez komentatorów sportowych używane są świętej wojny, jak z Rosją zagramy ten mecz o Mistrzostwa Świata, to w ogóle strach się bać.
No właśnie, ale ktoś wygra, ktoś przegra, ale z drugiej strony miejmy nadzieję, że to się nie przełoży na realne jakieś militarne działania, choć jak mówię, rzeczywiście sytuacja w tej chwili na świecie jest napięta. Być może to się jakoś wszystko też rozładuje cudownie właśnie poprzez olimpiadę. No miejmy taką nadzieję.
Sport zaczął odgrywać w naszym życiu nie tylko te kwestie związane z taką z wysiłkiem fizycznym, ale też takiej rywalizacji społeczną bardzo ważną rolę.
Tak, to i odgrywa tą rolę moim zdaniem. Ogromną, to znaczy jakby u człowieka od jego zarania dziejów, kiedy nauczyliśmy się tam machać oszczepem i jakąś dzidą, no jest ta potrzeba rywalizacji, też niestety często walki, to jest takie przekładane rzeczywiście na taką walkę między ludźmi. I to no właśnie sport w cudowny sposób jakoś skompensował i jakoś pozwala to po prostu rozładować. O, i ta idea barona de Coubertina, który tworzył ideę nowożytnych igrzysk olimpijskich, bardzo piękna idea, no w taki sposób się też realizuje. Oczywiście igrzyska też odeszły w dużej mierze od tej idei i stały się bardzo komercyjne, ale z drugiej strony spełniają moim zdaniem tę społeczną rolę. Więc wracając też do twojego pytania, ten sport przyciąga wielu znanych projektantów, przyciąga świat mody, bo jest ogromną machiną, tak, no, w której, krótko mówiąc, warto zaistnieć. I dlatego między innymi właśnie Ralph Lauren tworzy od 14 lat już stroje dla olimpijskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Giorgio Armani i jego firma tworzy dla reprezentacji Włoch też wielokrotnie. Mieliśmy takie przypadki no takich sławnych projektantów jak Christian Louboutin na przykład, który stworzył dla reprezentacji, co ciekawe, Kuby. Bardzo, bardzo ciekawe stroje i outfity, które nawiązywały w ogóle do tego kubańskiego outfitu takiego militarnego. No, to było przed paru laty, więc to jeszcze wtedy Kuba była trochę innym krajem niż jest to dzisiaj. Ale i Stella McCartney, znakomita projektantka, no, córka Paula McCartneya, ale też świetna, bardzo doceniana na świecie projektantka. Dwukrotnie stroje dla reprezentacji Wielkiej Brytanii. Więc to widzimy, że rzeczywiście sport to nie jest coś, czego nie zauważają. Tak? Taki pociąg, do którego warto wskoczyć.
Tutaj do tego momentu dojdziemy, sprzedaż i tak dalej, i później przekładanie się to na rynek zbytu i tak dalej, i tak dalej. Bo na samym początku, czyli myślę tutaj lata 60., 70., jak pojawiały się marki sportowe, to one były stricte sportowe. To były shorty, to była koszulka i właściwie tutaj nie było finezji.
Tak, tak. No, kiedyś ten outfit sportowy to był podkoszulek, tak? Jak ktoś oglądał, albo t-shirt, ktoś oglądał Rydwany Ognia, na przykład słynny film, tak? Z muzyką Vangelisa, no to pamięta, jak ci sportowcy, w ogóle to nie były stroje sportowe, tak? Na początku, bo i ty w swetrach chodzili sportowcy i tak.
No tak, tak.
Tak. No, a te pierwsze stroje sportowe bardzo, bardzo, bardzo proste. Natomiast no, to się zaczęło wszystko rozwijać. To jest bardzo ciekawy trend, jest taki, że z jednej strony stroje sportowe stawały się coraz bardziej fashion, tak? I dzisiaj firmy sportowe robią takie krótkie linie z różnymi też znanymi projektantami i w kooperacji z różnymi właśnie, czy projektantami, czy jakimiś osobowościami mody. A z drugiej strony ten świat mody stał się coraz bardziej sportowy. I to jest tak, że kiedyś było nie do pomyślenia, żeby modelki na wybiegu, na paryskim Fashion Weeku założyły buty sportowe albo jakieś sportowe dresy. A dzisiaj Balenciaga, która jest takim najbardziej trendsetterskim domem mody w tej chwili, i proszę, Balenciaga lansuje dresy, tak? I lansuje sneakersy, czyli buty sportowe. Kiedyś mówiliśmy na to Adidasy, teraz zmieniło to nazwę na sneakersy. To jest taka ogromna zmiana, która się dokonała, którą też widzimy na naszych ulicach.
No to też jest spowodowane tym, że zdrowy styl życia staje się jest modny.
Tak, tak, zdecydowanie tak. To znaczy ludzie zaczęli doceniać wygodę ubioru i to, że ubiór no, jest nie tylko elementem lifestyle'u, ale jest też elementem takim, no, który na co dzień musimy jakoś przetrwać. Nie? Więc wszystkie panie w szpilkach, no, oczywiście szpilki piękne, ale zwłaszcza od Louboutina. Natomiast no, rzeczywiście chodzenie w tym, zwłaszcza po różnych chodnikach z różnymi wybojami, no jest trudne. Aczkolwiek moda też zatacza kręgi i w tej chwili jesteśmy na takim etapie od przynajmniej dekady, że rzeczywiście taki comfort life jest bardzo ważny i dla odbiorców i też oczywiście oni dostają od projektantów stosowne produkty, ale też to powoli się zaczyna zmieniać. Tak? Moda lubi zataczać koła, więc takie są już pierwsze przebłyski dość silne, że będziemy odchodzić jednak od tych sneakersów codziennie, aczkolwiek to się też nie zmieni, no bo umówmy się, no jakoś w tej miejskiej dżungli trzeba przetrwać.
Jest wygodniej po prostu.
Tak, modniej i wygodniej.
Czasy telewizji, czyli wchodzącej telewizji w sport na całego lata 80., już 90. nie mówiąc, no i współczesność, spowodowały, że branża jeszcze bardziej upomniała się o to, żeby tam zaistnieć.
Tak, to jest w ogóle czas rodzenia się tego, co my dzisiaj nazywamy popkulturą. I sport do tej popkultury bardzo szybko wskakuje. Oczywiście w tej popkulturze też bardzo szybko znajduje się moda i one znajdują ten język porozumienia. Potem to się rozwija w latach 90., do których teraz wszyscy bardzo lubią nawiązywać. No i to są jakby te początki. Tak. Jeśli ktoś oglądał na Netflixie dokument o Michaelu Jordanie, to być może pamięta...
Ostatni taniec.
Tak, świetny film, ale tam jest też taki element właśnie o tych słynnych butach Air Jordan, o których wszyscy marzyliśmy, bo my to samo pokolenie, Kuba, więc...
Tylko niestety wtedy były bardzo drogie. Tak, teraz są drogie, a wtedy były bardzo drogie.
Tak. Wtedy były bardzo, bardzo trudno osiągalne. Ja się ich nigdy nie dorobiłem.
Ja też nie, teraz nie chcę już.
Dokładnie. Pozdrawiam kolegów, którzy mieli i którzy się z zazdrością patrzyło na ich Air Jordany, ale tam jest też właśnie jego, bardzo fajnie to pokazane, tak jak przychodzi do stosunkowo mało znanej firmy Nike, to była firma wtedy taka skoncentrowana na lekkoatletach i taka mało w ogóle lifestyle'owa i przychodzi Jordan, który jest też młodą gwiazdą, wschodzącą już wtedy i jak oni zaczynają wspólnie działać i potem jak to niesamowicie wybucha.
Eksplozja.
Tak, tak. I wiemy dzisiaj, jak to jest jakby silne połączenie. Tutaj siedzimy, mówimy o Air Jordanach, więc to się wszystko w latach 90. rzeczywiście bardzo, bardzo mocno napędza. No i potem to biegnie. No, takim weteranem rzeczywiście jest Ralph Lauren, znakomity amerykański projektant, który już od 14 lat tworzy kolekcję dla reprezentacji olimpijskiej Stanów Zjednoczonych. I to jest ten słynny motyw polo się tam pojawia, nie zawsze, ale się pojawia, przewija i też bardzo ciekawa kolekcja, którą on przedstawił w tym roku. I to, co jest ciekawe i co jest też takie charakterystyczne dla współczesnej mody, to jest ta nowa technologia, ta nowoczesność, która tam wchodzi. I on na przykład zastosował to jeszcze w Tokio, w czasie olimpiady, coś, co nazwał self-cooling technology. I to był taki element technologiczny, wmontowany w ubrania. To wszystko jakby było, czy wypływało z technologii, która jest stosowana przy produkcji komputerów. I to urządzenie sprawiało, że człowiek czuł taki chłodny powiew. I więc takie rzeczy się pojawiają, więc już nie tylko rzeczy, które nie przemakają, które oddychają, to dzisiaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale zobacz właśnie, że sport stał się też dla firm odzieżowych takim poligonem doświadczalnym, tak jak Formuła 1 jest
dla
motoryzacji, sport jest takim poligonem doświadczalnym i za chwilę te rzeczy, które będą nas chłodzić, albo tak jak w tej chwili na olimpiadzie właśnie są rzeczy, które nas ogrzewają, dodatkowo. Za chwilę te rzeczy będą w sklepach.
No tak. Byłem mocno zdziwiony, jak pierwszy raz zobaczyłem kolarzy w kamizelkach z lodem, na przykład podczas wyścigów kolarskich, żeby dał chłody, tak? Czy właśnie w Japonii to też się pojawiało. I to wchodzi. Już wybiegamy trochę do tego, co będzie przed nami. Kolekcja polskich sportowców stworzona przez markę i przez firmę z Małopolski, z czego jesteśmy bardzo dumni, bo to jest w ogóle absolutnie świetna historia i tutaj trzeba wymienić nazwę 4F, firma, która powstała w Małopolsce, w Wieliczce, ubiera reprezentację nie tylko Polski, to już jest kilka reprezentacji światowych.
Osiem, trzy paraolimpijskie.
Tak jest, które będą prezentować się na tym największym wydarzeniu transmitowanym do miliardów domów właśnie w strojach tej firmy.
Tak, zdecydowanie tak. To jest ogromny sukces. Tak jak powiedziałem, 8 olimpijskich, 3 paraolimpijskie, więc takie międzynarodowe grono. I 4F też już od wielu lat z reprezentacją Polski. Kto ogląda skoki narciarskie, widział 4F jako oficjalnego partnera też turnieju czterech skoczni na przykład. No, to jest coś, co jeszcze jest nie do pomyślenia. Byłem kiedyś na turnieju czterech skoczni z ojcem kilka razy nawet. No i pamiętam, jak skakał wtedy Adam Małysz i wygrywał ten turniej po raz pierwszy, ale nikt z nas nie pomyślał, że kiedyś
że 4F firma, będzie,
tak, będzie tak wysoko. Więc ogromny sukces rzeczywiście. To, co jest ciekawe, to jest to, że ta kolekcja jest też nowoczesna, nie tylko z wyglądu, bo tu świetnie te rzeczy rzeczywiście skrojone, zaprojektowane, to wszystko zgodne z najnowszymi trendami, ale też jest bardzo taka zaawansowana technologicznie. I to, co jest też fajne, to jest to, że jest dużo materiałów recyklingowych, czyli ona wpisuje się w ten trend dzisiaj taki numer jeden chyba trend światowej mody, jednak trend ekologiczny, recyklingowy i tutaj wykorzystano recyklingowe materiały, więc to jest świetne, tak, że my nie tylko potrafimy coś ładnie zaprojektować, ale potrafimy to też zrobić z głową.
Ale myśląc o marce tej naszej małopolskiej, która właśnie tworzyła te stroje dla naszych olimpijczyków, nie zawsze tak było. Oni na samym początku zawsze działali w odzieży sportowej, ale to nie było od razu to, co mamy teraz, tak? To się kreowało przez wiele lat.
Trzeba było się nauczyć. Tak. Trzeba było się tego też nauczyć. No, tam zaangażowana od samego początku Ranita Sobańska, świetna projektantka, którą mam przyjemność znać. Pozdrawiam Ranitę, absolwentka ASP Łódź, takiej bardzo prestiżowej uczelni kształcącej projektantów mody w Polsce. Więc to myślenie tam było zakorzenione. Natomiast to też jest tak, że nie wszystko da się od razu. Też kiedyś z Ranitą rozmawiałem, ona mi opowiadała właśnie o tym, jak trudno zdobyć w Polsce, jakby stworzyć technologie te wszystkie, które są potrzebne do odzieży sportowej. Przecież ta odzież musi szybko wysychać, tak? Musi być przewiewna, wodoodporna. To jest też coś.
Nie sam wygląd, tak?
Ten sam wygląd jakby jest drugorzędny. Najważniejsze to jest to, żeby ta odzież była wygodna i spełniała swoją rolę, bo przecież jak jedziesz na rowerze, grasz w piłkę, grasz w koszykówkę, jedziesz na nartach, to oczekujesz przede wszystkim, żeby ta odzież spełniała swoją jakąś tam określoną funkcję. Ten wygląd, jak zresztą kiedyś widziałem takie badania, które mówiły o tym, że właśnie odbiorcy, zwłaszcza takiej odzieży, traktują wygląd, to jest czwarta czy piąta pozycja, tak? Dopiero. A pierwsze to są właśnie wygoda, to jest technologia i tak dalej, i tak dalej. Więc tego wszystkiego też musieliśmy się nauczyć i piękne jest to, że nauczyliśmy się i teraz zaczynamy odnosić sukcesy.
My oczywiście zapraszamy, żeby znaleźć w internecie kolekcję najnowszą firmy, która ubierała...
Można ją nawet kupić.
Można, tak. Można ją nawet kupić, bo to jest też fenomen, że firmy właśnie później te kolekcje, krótkie kolekcje wypuszczają, tak, i można je kupić.
Są do kupienia, natomiast ostrzegam państwa, no nie będzie tanio,
Te rzeczy... Technologia
plus design, no i tam, jak sobie tu wynotowałem, bo wczoraj patrzyłem, no kurtka na przykład, taka no zimowa, bardzo solidna, fajna kurtka, no ale to ponad 2000 zł.
Ale nie o cenach, nie o sprzedaży tutaj. Chciałem jeszcze porozmawiać o tej kolekcji, bo ona jest taka w błękitach, w bieli. Zresztą sesja zdjęciowa, która była robiona, była na Islandii. Dzisiaj znowu Islandia wraca przy okazji Björk i jednej z piosenek tworzonych właśnie na Igrzyska w Atenach. Więc tutaj idziemy w taką naturalność bardzo.
Tak, to ten trend na naturę jest dzisiaj bardzo silny w modzie i wielu projektantów, wiele marek się do niego odwołuje. Zresztą jakieś 2 lata temu Instytut Pantone ogłosił, że kolorem roku, co roku jest dokonywany taki wybór, że kolorem roku jest zielony i to taki był czytelny znak, że właśnie ta ekologia dzisiaj na wszystkich poziomach tak naprawdę funkcjonuje, że to już nie jest przyszłość, że to jest teraźniejszość. Więc piękna, zrobiona przez agencję Shoot Me sesja zdjęciowa, taka lodowa, ale też minimalistyczna. W sumie taka sesja, którą można by spokojnie pokazać w każdym magazynie mody na świecie. Mhm. I te kolory, mnie się bardzo ta kolekcja podoba. Taka minimalistyczna, nieprzesadzona, bardzo
ale
taka
niektórzy
oszczędna.
Powiedzą Małopolska. Nie myślę o Małopolsce jako regionie, tak. Małopolskości w tym jest.
A, że Małopolskości w tym jest.
Wiem, bo taka tendencja była, tak, w tych strojach, że często gdzieś te motywy ludowe się przewijały, ale od tego odchodzą projektanci.
Tak, tak, od tego projektanci odchodzą i jak popatrzymy na najlepsze właśnie projekty, czy Ralfa Lorena, czy Marki Armani, to rzeczywiście tamtych takich folkowych motywów nie jest dużo, bo też umówmy się, że no, ten folklor jest trudnym tematem i też takim tematem, który no, nie zawsze się sprawdza. Więc projektanci szukają jakiegoś klucza. No też musimy o tym myśleć, że też często oni myślą komercyjnie, czyli to, co się jednak potem w jakiś sposób będzie też sprzedawać, więc Trudno.
Monetyzować się musi, tak.
Musi się jakoś monetyzować, więc trudno też, musi też przedstawiać markę, więc folklor to nie jest taki dobry temat, jeśli chodzi o sprawy komercyjne.
Ale tutaj tylko jeszcze, bo jesteśmy w radiu, więc musimy trochę opisać, jak jest biel, te błękity, to zresztą na co zwracają uwagę projektanci, że logotypy biało-czerwone fantastycznie wyglądają w tych miejscach.
Tak. No, Te nasze kolory narodowe też są takie trochę minimalistyczne, bym powiedział, bo mamy biel i czerwień, więc to my też jesteśmy tacy minimalistyczni. Zresztą to jest taki ciekawy temat. Kiedyś rozmawiałem z taką znakomitą projektantką designu, Dorotą Koziarą, która mieszka na co dzień w Mediolanie, tam pracuje. I tak zapytałem, powiedz, co ty sądzisz o jakby polskim stylu, tak? Czy my
jaki
możemy mówić
tak, styl,
o,
tak.
o polskim stylu? Bo mówimy, że jest styl skandynawski, że jest styl włoski, ten francuski. I ona mówi, no wiesz, polski styl to jest taki styl, który jest na przecięciu stylu skandynawskiego i włoskiego, tak? Bo my tak jesteśmy trochę w połowie drogi, no niemalże w połowie, ale tak mentalnie jesteśmy w połowie drogi pomiędzy Skandynawią właśnie a Włochami. Czyli trochę tego. Więc też tak tutaj jest, że to nie jest jakieś super rozbuchane, rozbudowane, trochę bliżej w stronę Skandynawii. No ale jednak różne tam takie fajne triki, czy takie asymetryczne cięcia, tak? Ten krój nie jest taki zupełnie oczywisty.
Tak, kurtek asymetrycznie, tak jak teraz projektanci.
Tak, trochę trzeba się w to wpatrzeć. Też pamiętajmy o tym, że to nie są rzeczy na pokaz mody, tak? To są jednak rzeczy użytkowe, rzeczy sportowe, więc to nie może być zbyt szalone.
I to podkreślają sportowcy i to podkreślają producenci, że to musi mieć i spełniać swoje zadanie. Jak tam jest minus 20, odczuwalna minus 30, to po prostu to musi być ciepłe. Myśląc o tej polskiej kolekcji tokijskiej, bo mówiliśmy o tej polskości, że biało-czerwone barwy i tak dalej, dosyć odważnie projektanci 4F wprowadzili zieleń. Mhm. Zieleń, choć nawiązująca do polskości jak najbardziej.
No tak, poza tym no zieleń to tak jak już mówiłem, to ekologia, tak?
Tak.
To jest ten motyw.
Tak,
zresztą te rzeczy, które pojechały do Tokio, właśnie ta kolekcja miała też sobie elementy recyklingowe, tam pewne materiały pochodziły z włókna, przepraszam, pewne włókna pochodziły, czy miały w sobie stare fusy z kawy. O. Mm-hmm. Oczywiście no nie tak, że to było zrobione z fusów, ale że jakby to między innymi stanowiło właśnie o tym materiale. Więc ta recyklingowość, więc ta zieleń była tam jak najbardziej uzasadniona.
Tak, plecaki tworzone były z materiałów z recyklingu i wyglądały tak dosyć, jakby były zmięte, ale to wyglądało fantastycznie. Sportowcom się podobało, bo miałem okazję właśnie z nimi na ten temat rozmawiać, więc to było jak najbardziej na tak. W programie w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o modzie. Modzie przez pryzmat sportowy i w tym temacie zostaniemy. Rafał Stanowski, zastępca redaktora naczelnego magazynu Lunch Magazine, jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Rafał Stanowski, zastępca redaktora naczelnego Lunch Magazine, Stowarzyszenie KRK Design, gościem programu Radio Kraków Kultura. Rozmawiamy o modzie tej sportowej, tej olimpijskiej. Już mówiliśmy o strojach olimpijczyków, mówiliśmy o technologii, która jest wkładana w tworzenie odzieży sportowej. Rafał, to bardzo ciężki rynek, jeżeli chodzi o rynek modowy. Można tworzyć kolekcje, tak jak powiedziałeś, odjechane, i one mogą znikać, tworząc garnitury na przykład, czy taką odzież użytkową, ale sportową, gdzie te technologie, to nie jest takie proste. To jest cały czas wyścig zbrojeń.
Tak, no to jest chyba najtrudniejszy segment, jeśli chodzi o modę czy produkcję odzieży w tej chwili, bo rzeczywiście ta odzież nie tylko ma spełniać takie walory estetyczne, czy ma być jakimś takim po prostu okryciem człowieka, no ale ma też wiele funkcji, które są też uzależnione od sportu, który uprawiamy, bo oczywiście co innego narty, co innego bieganie. Wszyscy mamy teraz ogromną modę na bieganie, zresztą wspaniałą. I wszyscy, którzy biegają, to wiedzą jednak, jak szukają, jak ja czytam, jak się dopasowuje buty do biegania, tak? Że są specjalne urządzenia, takie testujące, nie tylko jaką mamy stopę, czy jest, jak ona jest zbudowana, wiemy, że każdy trochę inaczej, ale w ogóle to, jak człowiek biegnie, tak? I ona analizuje się przy pomocy komputera ten bieg człowieka, a potem dopiero mu się dobiera do tego buty, to jakie one mają podeszwę, jaką mają amortyzację i tak dalej, i tak dalej. To jest w tej chwili niesamowicie rozwinięta dziedzina technologii i przede wszystkim technologii. To już nie jest tylko design. Design jest pewnym dodatkiem, bardzo ważnym, ale jednak najważniejsza jest tutaj technologia, więc to rzeczywiście góra. Przed kimś, kto chce tworzyć odzież sportową, to taka góra najpierw do przebrnięcia. Tak.
Tym wielki szacunek dla małopolskiej firmy, która ubiera sportowców podczas igrzysk. Myśląc o sporcie i o modzie, to kreacja, która jest w popkulturze, jeżeli chodzi o modę, bardzo często styka się ze sportem. Sportowcy nagminnie, ci wielcy sportowcy, tworzą swoje marki. Nie wiem, choćby nasz tak. Robert Lewandowski, który gdzieś tam swoje kolekcje też wypuszcza, ale to wszystko zaczęło się od Davida Beckhama, który w świat popkultury i kultury wkroczył z impetem.
Tak, tak, David rzeczywiście, no i jego oczywiście żona Victoria, która ma...
Kombo.
Tak, tak, tak.
Popkulturowe.
Popkulturowe kombo i rzeczywiście Victoria, no też ceniona bardzo projektantka, to nie jest tylko tak, że to jest tak zwana wag i że to jest żona bardzo bogatego piłkarza, zresztą ona, wiadomo, dziewczyna ze Spice Girls, ale... Też ta moda jej świetnie, świetnie wychodzi. Ale a propos Beckhama, to powiedzmy też, że nie wszystko złoto, co jakby wychodzi spod ręki piłkarza, bo David...
Tego piłkarza.
David wypuścił kilka lat temu taką markę, nazywała się Garrison Taylors. I to była marka nawiązująca do serialu Peaky Blinders, którego był wielkim fanem David Beckham. I on postanowił te rzeczy nawiązujące do tego serialu tworzyć i sprzedawać. Więc takie garnitury, tak, takie wszystko utrzymane w takiej szarej tonacji, te kaszkiety i tak dalej. I słuchaj, nie uwierzysz, nie wypaliło.
Davidowi.
Nawet nie wypaliło Davidowi.
Bo w nazwie nie było Beckham.
Tak, to właśnie. Być może to. Ponad 20 milionów euro strat i firma została zamknięta. Więc proszę bardzo, też takim wielkim wydawałoby się ludziom, którzy znają ten świat i mody, i sportu od podszewki, choć to były ciuchy mało sportowe akurat, nie? Też to nie wyszło. No ale Cristiano Ronaldo i jego linia CR7 bardzo dobrze się ma. Lionel Messi tak samo ma swoją linię ubrań takich, może one nie są jakieś super designerskie, ale one są ciągle do kupienia i tam w jego oficjalnym sklepie można sobie przejrzeć ofertę.
Ale jak patrzysz na te kolekcje właśnie pod markami tworzone pod nazwiskami marek osobistych właściwie, bo tu jest jakby klucz tego wszystkiego, to dostrzegasz w tym też coś fajnego, jeżeli chodzi o modę?
No jeśli chodzi o Cristiano, czy jeśli chodzi o Messiego, to nie do końca. I te rzeczy są takie bez jakiegoś niesamowitego polotu. Takich rzeczy, które tworzą sportowcy, jest całkiem sporo, bo i Rio Ferdinand ma swoją markę, Esut Mezil ma swoją markę, Zlatan Ibrahimowicz miał swoją markę, też mu, nawiasem mówiąc, coś nie bardzo to wypaliło. Więc to są takie rzeczy, które też są adresowane do odbiorców, którzy nie zawsze są zainteresowani do końca takim designem, tak? Więc oni chcą mieć coś z logo Cristiano Ronaldo, ale...
Niekoniecznie musi to dobrze wyglądać.
Tak. Ale też nie chcą się jakoś strasznie wyróżniać na ulicy, więc to pamiętajmy też, że to jest biznes i to są reguły biznesowe. Ale są marki, które są bardzo ciekawe i które są tworzone na przykład przez żony czy dziewczyny piłkarzy. I tutaj świetny przykład z Polski, Sara Boruc, która stworzyła markę Manei niedawno, bo rok temu. No i w tej chwili jest to marka rzeczywiście jak najbardziej fashion i we wszystkich, zgodna ze wszystkimi światowymi trendami, też światowa sprzedaż. No i największe światowe gwiazdy te markę noszą, takie jak chociażby Kendall Jenner, więc czy Hailey Bieber, czyli żona Justina Biebera, więc ogromny sukces. Ale też taki modowy, tak? Bo no, trudno temu zarzucić coś pod względem designu.
Tylko, że to też była kolekcja i marka kierowana niekoniecznie do ludzi, do kibiców, tak?
Bo często,
jeżeli gwiazdy sportu swoje kolekcje i swoją markę, może tak, właśnie ukierunkowują do odbiorcy, który jest kibicem, tak? No bo marka osobista tutaj jest największą wartością.
Tak. Dokładnie. Tu jakby Sara Boruc poszła inną drogą. Zresztą to jest dziewczyna, która też była przez jakiś czas dziennikarką związaną z modą. Miała wcześniej i ma swoją markę biżuterii, więc ona poszła taką drogą fashion. I okazało się, że to jest też klucz do sukcesu, że tak też można, tak? To ona z drugiej strony nie buduje swojej marki na nazwisku Artura Boruca, jakby buduje swoją drogę, czy znalazła w zasadzie tą swoją drogę.
Ale to miło słyszeć tak naprawdę.
Ale sukces niezaprzeczalny, sukces międzynarodowy, bo jednak udział takich influencerów, czy takich gwiazd, to jest rzecz, której nie da się zbagatelizować, więc piękna sprawa.
Czyli Sara Boruc nie jest już żoną Artura Boruca, tylko Artur Boruc jest mężem Sary Boruc. Powoli.
Tak. To tak jak by było z Wagleskimi, tak? Że powoli to stawał się ojcem Fisza. Tak?
Wojciech Waglewski, tak, ojcem Fisza, tak. Madę, tak. Świat sportu, świat mody, nowe kolekcje, artyści pchają się niejednokrotnie, może pchają się to złe słowo, ale ubiegają się o to, żeby projektować. Myśląc o Małopolsce, bo tutaj stąd wywodzi się firma, która ubiera naszych sportowców, mamy ogromne zaplecze, tak myśląc już o młodych projektantach. To już, że Akademia Sztuk Pięknych to jest jedno, więc ta wrażliwość na sztukę też w Krakowie jest jakby naturalna. Ale my mamy się czym pochwalić tutaj.
Kraków jest bardzo ważnym miastem i miejscem na mapie polskiej mody. Tak się zwykło mawiać szybko, że to jest Łódź, jest tą stolicą polskiej mody, ale to jednak jest w dużej mierze pewne pojęcie historyczne. Oczywiście Warszawa dzisiaj dominuje i to bez dwóch zdań, to wiemy, bo to jest jakby ogromne centrum, takie też medialne. Natomiast Kraków, myślę, zajmuje drugie miejsce na tej mapie i mamy tutaj naprawdę bardzo dużo ważnych firm dla polskiego rynku. No, 4F firma, która jest siedziba w Wieliczce, ale mówmy sobie szczerze, że to jest praktycznie Kraków, ale też wielkie marki jak House, Mojito, Vistula, Vulcanka, Medicine. To są takie marki, które ubierają miliony Polaków. też całe grono świetnych młodych projektantów, takich jak Patrycja Guzik, która odnosi sukcesy międzynarodowe, jak Kasia Haratym, jak Marka Mapaja, Ania Gregory, marka taka dla psów, akcesoriów Hey Dog, też międzynarodowe sukcesy, więc rzeczywiście tych ludzi jest dużo. Mamy Akademię Sztuk Pięknych.
Ale to wynika z tego, że mamy zaplecze też.
Mamy zaplecze, mamy ogromną energię, też mamy Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru. Bardzo duże grono niesamowicie zdolnych ludzi. I to jest coś, co w ogóle jest jakby nie tylko dotyczy Małopolski czy Krakowa, ale dotyczy też całej Polski, że myślę, że jednak trochę się wpływu branży mody na gospodarkę czy na społeczeństwo, że u nas tego się jednak nie docenia. Natomiast w Polsce jest ogromna energia. Są rzeczywiście rzesze, jest około 1000 małych firm, takich często jednoosobowych działalności gospodarczych, ale firm, które się utrzymują. Tak? I to są młodzi projektanci, którzy tworzą właśnie ubrania, którzy tworzą akcesoria, tworzą też czasami nawet buty. Buty, mówię, że nawet, bo tworzenie
butów... Bo to jest
butów,
trudne, tak.
Strasznie trudne, tak? To jest najtrudniejsze.
I pracochłonne, dokładnie, i drogie.
Dokładnie. Tworzą torebki, tworzą galanterie, nakrycia głowy. Mnóstwo rzeczywiście tych ludzi jest, więc ta branża mody bardzo dobrze funkcjonuje. Co też jest, jakby nawiązuje do naszej tradycji, bo osoby, które trochę mają więcej lat, pamiętają, że... prześmiewano się, że Polska ubiera demoludy, bo w czasach PRL-u ta produkcja odzieży w Polsce była no, mocno rozwinięta. Potem to się zaczęło jednak kurczyć też, no, globalizacja i tak dalej, i tak dalej. Ale my tym nawiązujemy, tak, do tych różnych pięknych tradycji, do tej XIX-wiecznej Łodzi, gdzie rzeczywiście te tkalnie i przędzalnie pracowały pełną parą. Więc jest tutaj ogromna energia właśnie w tej branży.
Mam wrażenie jeszcze dekada ostatnia, bo lata 2000 czy 90. zachłysnęliśmy się tym, co przyjechało z zachodu, to co nam dawano. No mam wrażenie, że tak ostatnie 10 lat to zrobiło się modne, żeby nosić rzeczy niekoniecznie markowe. Pamiętasz, że w latach 90. cieszyliśmy się, jak było coś markowego.
Tak.
A teraz już niekoniecznie.
Tak, no teraz moda się zmieniła. Jest moda też taka międzynarodowa na lokalność i na poszukiwanie lokalnych marek, więc już nie tylko to, co przyjechało do nas z zagranicy, ale też to, co jest tworzone tutaj, tak? I ta lokalność też rozumiana na wielu poziomach, tak? Że właśnie tu zostało zaprojektowane, tu wykonały panie czy panowie w fabryce, tak? Tu powstały materiały, bo to też jest ważne, skąd pochodzą materiały, tak?
I one są dobrej jakości.
Że one są dobrej jakości, tak? Że nikt nie ucierpiał przy ich przede wszystkim produkcji, bo produkcja materiałów, tkanin, to, że mamy wszyscy kolorowe rzeczy, wspaniale, ale zastanówmy się, dlaczego one są kolorowe. Bo one są po prostu barwione rozmaitymi chemikaliami. Często w krajach trzeciego świata.
Nie chcielibyśmy być w tych miejscach, gdzie
tak,
to jest robione.
Często w warunkach, które są po prostu potworne. Tak? Ci ludzie często, ja widziałem filmy, tak? Reportaże, powstało ich zresztą całkiem dużo, o tym, jak wygląda właśnie praca w krajach trzeciego świata i to często jest gołymi rękami praca po prostu przy barwieniu chemią, która jest toksyczna. A potem ta chemia trafia na przykład do rzeki, z której ludzie piją wodę. Takie rzeczy się dzieją. Więc dlatego wspieranie tej lokalnej produkcji, lokalnych projektantów, lokalnych wytwórców jest takie ważne, tak? Dajemy pracę, dajemy pieniądze komuś, kto żyje obok nas, a z drugiej strony komuś, kto nie doprowadza do destrukcji.
Myśląc o globalizacji, myśląc o dużych firmach, bo wymieniłeś kilka nazw, które są związane z Polską, więc niejednokrotnie nie wiemy, że to jest polska firma. I też jest pocieszające to, że właśnie te polskie firmy zaczynają korzystać z polskich projektantów, bo kiedyś jednak szliśmy na zachód i stamtąd wyciągaliśmy co zdolniejszych, żeby oni projektowali, ale teraz projektujemy swoimi ludźmi.
Tak, tak, tak. W wszystkich dużych polskich firmach odzieżowych pracują oczywiście polscy projektanci. Też wiele polskich firm stosowało w latach 90., zwłaszcza taki zabieg i tam na przykład była nazwa marki, która była polską marką, ale ona oczywiście miała zagraniczną nazwę.
Żeby nie było
Polska. A potem wszystkim dopisane Milano albo Italii, albo... potem okazywało się, że to żadnym, albo w ogóle nazwa taka brzmiąca włoska, potem okazywało się, że wcale nie i że to jest marka polska. I tak ludzie dopiero często po latach odkrywali, że to jest proszę nasza marka. Więc kiedyś było tak, że rzeczywiście trochę się wstydziliśmy tego, że to jest nasze, a dzisiaj jest odwrotny trend, tak? Wszyscy się zaczynają, to jest taki bardzo fajny patriotyzm, że wszyscy zaczynają się mówić o fajnie, to jest nasze, made in Poland, zaczynamy to eksponować, pokazywać i tutaj ta kolekcja 4F, która jest na olimpiadzie, no proszę bardzo, jesteśmy dumni z tego, tak? Że nasze polskie rzeczy na olimpiadzie, 8 reprezentacji, no to
wielka rzecz.
To są piękne sprawy.
Duże znaczenie dla tej dziedziny sztuki, czy dla artystów, ma internet. Bez wątpienia.
Ogrom.
Oni przepadali generalnie, nie mogli się wybić. Ja pamiętam mój kolega, który studiował architekturę i on skończył architekturę i chciał tworzyć rzeczy, tworzyć. I nagle zetknął się na początku lat 2000 z tym, że został zatrudniony do firmy projektowej i musiał strzelać mieszkania jedno za drugim, czy domki jednorodzinne wyglądające tak samo. Nie miał tej możliwości. Oczywiście architektura jest nieco trudniejsza, żeby realizować swoje projekty. Projektanci mody, artyści mają ułatwione zadanie, a internet na szczęście pomógł.
No internet stał się takimi drzwiami, które otwarły im drogę na świat. I to bez dwóch zdań, bez internetu to wszystko by się nie wydarzyło. To jest tak, że dzisiaj wrzucamy coś na Instagrama i nagle widzą to ludzie na drugim końcu świata. I miałem takie sygnały od wielu młodych projektantów, którzy często dostawali jakieś bardzo ciekawe propozycje biznesowe, tak, bo ktoś ich w social mediach po prostu
dostrzegł.
Tak. I to się dzieje. I sukcesy takich marek, na przykład jak Miss Behave, marka z Krakowa zresztą, która pokazuje się na największych fashion weekach na świecie i ma ogromne sukcesy i też wielkie gwiazdy, jak Rihanna na przykład, które nosiły Miss Behave i noszą. No to jest też taka marka, która bez internetu by tego wszystkiego nie zrobiła, albo by musiała wykonać bardzo długą, czasochłonną pracę. Więc ten internet rzeczywiście niesamowicie ludzi zbliżył, a też świat mody to jest taki świat, który jakoś się dobrze wchłania. Znaczy on wchłania internet, a internet wchłania jego. I
tylko z drugiej strony
działa.
Jest zagrożenie, że się przepadnie w odchłani.
I trochę tak teraz jest, że marki, które zaczynały 10 lat temu, na przykład mówię o tych młodych markach, to rzeczywiście miały takie no, trochę ułatwione zadanie, bo tej konkurencji było dużo mniej, więc właśnie takie sukcesy jak Miss Behave, Local Heroes, jak Risk, Made in Warsaw, to są takie przykłady właśnie marek, które dobrze trafiły w dobry moment, tak, kiedy internet się otwierał i się rozpędzał. Dzisiaj rzeczywiście jest ogromnie dużo, ogromna jest konkurencja, ogromna, więc w tej chwili jest szalenie ważny pomysł, który nam się zrodzi w głowie, tak? Że to musi być dopracowane, ta ekologia, jakby zrównoważony rozwój, to Patrycji Guzik marka jest świetnym przykładem tego właśnie, jak ona wygrała kilka lat temu taki wielki globalny konkurs mody ekologicznej, pokonała około 100 projektantów konkurs Hongkongu i to potem przed nią otwarło właśnie drogę na świat. Ale dlatego właśnie, że zaczęła tworzyć rzeczy etyczne, takie, które są zgodne z tymi...
Wyprzedziła troszkę jeszcze.
Tak, dokładnie. I ona teraz rzeczywiście sprzedaje się i w Polsce, i za granicą, i pokazuje się na przykład na London Fashion Week, na Berlin Fashion Week, więc takie piękne historia.
Czyli jest dobrze, mimo tego natłoku.
Jest bardzo dobrze, bo w naszym narodzie drzemie ogromny potencjał kreatywności. Tak? My jesteśmy jakimiś takimi niesamowicie twórczymi ludźmi. Zresztą wiemy, że Polak to lubi coś wymyślić. Nie? Zawsze
nie czeka na gotowy
pomysł. Nie. Zawsze mamy jakiś pomysł. Nie zawsze nam przynosi jakieś pozytywne efekty. Wiemy, że też różne rzeczy potrafimy wymyślić karkołomne. Ale z drugiej strony ten potencjał tej kreatywności powoduje, że my jakoś nie stoimy w miejscu. I to widać i na polu mody, która się rozwija, i na polu nowych technologii, tak, gier wideo. Widać, jak my te nowe trendy jednak też chłoniemy. I to wiele osób podkreśla, że w Polsce my właśnie przyswajamy dużo szybciej nowe trendy niż wiele tych krajów, które my nazywamy rozwiniętymi, ale no, które często potrafimy szybko wyprzedzić.
I niech tak będzie.
Będzie. Ja nie mamy nic przeciwko.
Drodzy Państwo, dzisiaj skończyliśmy rozmową o młodych polskich projektantach, a wszystko przez pryzmat sportu, bo dzisiaj startują igrzyska w Pekinie, dzisiaj będzie parada, dzisiaj będziemy oglądać sportowców, a później kibicować.
I przepraszam tylko, że ci przerwę krótko. Przykład butów skoczków narciarskich, też element w jaki sposób odzieżowy, no modowy to może nie, ale odzieżowy, i też różne kombinacje z tym związane są świetnym przykładem.
Słuchaj,
na
ale
na
żeby
tę
z modą,
naszą pomysłowość.
Ale żeby z modą też tak nie było, żeby te buty narciarskie nie weszły czasem do ulicznej mody nieco przerobione. Pamiętasz, że był zupełnie niedawno taki trend, że niektórzy chodzili w korkach piłkarskich. Potrafili, tak? Że taki element...
Tak.
No, designerski.
No słuchaj, no jak zobaczymy w tych butach narciarskich ludzi, w skoczków narciarskich, to będzie trochę szokujące, ale z drugiej strony dzisiaj na wybiegach królują na przykład kalosze, tak? W klimacie kroksów. I to no tak. Takie buty pokazuje Balenciaga i fashioniści wszyscy je noszą. Więc powiem ci, zakręty światowej mody są nieprzewidywalne.
Też noszę kalosze.
Tak, o.
Jak chodzę na spacery z psem, to one są... kluczowe.
To dzisiaj jesteś bardzo fashion.
Dziękuję bardzo. Rafał Stanowski, zastępca redaktora naczelnego Lunch Magazine, Stowarzyszenie Karka Design, był gościem Radia Kraków Kultura.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A to był poranek w Radiu Kraków Kultura. Dziękuję bardzo. Kuba Niziński, do usłyszenia.